Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa, który został wznowiony po wakacjach. Będziemy dzisiaj mówili o zagadnieniu, no właśnie fundamentalnym dla kultury Zachodu, mianowicie o rewolucji. Pretekstem do tej rozmowy jest wydana właśnie przez wydawnictwo Biały Kruk książka pana profesora Grzegorza Kucharczyka pod tytułem Odsiec z nieba. Prymas Wyszyński wobec rewolucji. W moim studio jest właśnie pan profesor Grzegorz Kucharczyk, no, świetny historyk, erudyta, który dysponuje taką, powiedziałbym, interdyscyplinarną metodologią, jak zdążyłem się zorientować właśnie czytając jego pracę. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
No właśnie, rewolucja jako zagadnienie, które bardzo interesowało prymasa Polski, błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przywołam oczywiście słowa Marksa, XIX wiek, kiedy to natężenie rewolucji osiąga pierwszy zenit. 1848 rok, widmo krąży po Europie, pisał Karol Marks, widmo komunizmu. I co mnie zawsze zastanawia, mianowicie, że doskonale wiemy, czymże ten mechanizm jest, wiemy, do czego to prowadzi, a mimo wszystko cały czas z niezwykłym natężeniem ten impuls rewolucyjny w głowach, powiedziałbym, Europejczyków, czy w ogóle członków kultury Zachodu jest. No właśnie, co w nim jest takiego, powiedziałbym, atrakcyjnego, że tak łatwo go implantować? I wirus rewolucyjny. I on przybiera na sile, obserwując jakby rzeczywistość, która nas otacza.
Jest wiele mutacji tego wirusa. My już jesteśmy, doświadczamy kolejnej jego fali. Prymas, błogosławiony kardynał Wyszyński, miał dobrą szczepionkę na tego wirusa, ale właśnie czym jest ten wirus? Chyba najkrócej trzeba by odwołać się do definicji, do takiego zdania, które podał jeden z pewnych, z pierwszych rewolucjonistów francuskich, który powiedział, że, cytuję, w naszej mocy jest rozpocząć świat od nowa. Rozpoczynanie świata na nowo, tworzenie nowego, nowej Francji, nowej Polski, nowej Rosji, nowych Niemiec, nowego Francuza, nowych Polaków. Tworzenie, krótko mówiąc, nowego, wspaniałego świata. To jest właśnie ten, jak pan redaktor powiedział, impuls rewolucyjny.
Tak, ale do pewnego momentu w Europie tego nie było. Bodajże to się pojawia na przełomie XVII-XVIII wieku, tak? Czy wcześniej takowe ciągoty były, żeby, powiedziałbym, budować absolutny nowy porządek? No być może tam, nie wiem, ruchy hiliastyczne, średniowiecze, są pewne przesłanki, które mówią, że ta skłonność do odrzucenia jakby całości porządku i budowania wszystkiego na nowo, czy jest, to jest uniwersalna zasada, czy tylko charakterystyczna dla kultury Zachodu, panie profesorze?
Rewolucje mają zawsze dwie strony, nie tylko niszczenie, ale jeszcze ważniejsze, czy można powiedzieć jeszcze gorsze, jest to, co tworzą. To jest najgorsze w rewolucji. Nie tyle to, co niszczy, tylko to, co tworzy. I teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę te dwa aspekty, no to wszystko zaczyna się, patrzymy na Europę od epoki nowożytnej. Ja zaczynam tą narrację w książce i pójście tropem myśli prymasa o różnych odcieniach rewolucji od reformacji protestanckiej, która miała właśnie ten wymiar z jednej strony niszczenie, czyli zrywamy jedność z Kościołem Rzymskim, a z drugiej strony, tworzymy coś nowego, prawda? I to jest ten mechanizm rewolucyjny, który powtarza się w różnych odsłonach przez kolejne wieki.
Na przykład Thunberg, walka z klimatem, tak? Angażowanie młodzieży do walki typowo ideologiczna, rewolucyjna. Działanie, no oczywiście soft, na szczęście, nie? Na szczęście, że to ma charakter miękki. Pan profesor tutaj, znaczy, jest optymistą, tak?
Nie, to znaczy, ja nie jestem optymistą. Ja raczej staram się kierować nadzieją, ale no obserwujemy rzeczywiście w naszych czasach takie nasilenie właśnie tego, co pan redaktor zgrabnie nazwał impulsem rewolucyjnym. No bo już właściwie nie tylko kwestionuje się prawa naturalne, co zwykle czynili rewolucjoniści, ale w ogóle naturę jaką taką. Słyszymy, że już nie ma czegoś takiego, co nam się wydawało jeszcze w naszych czasach młodości za rzecz oczywistą, że są dwie płcie na przykład, tylko słyszymy, że jest ich kilkadziesiąt i można sobie wybrać w zależności od dnia tygodnia.
Znaczy obsesja równości, tak? Patos równości. Zresztą bodajże Bierdiajew powiedział, że patos równości jest patosem zawiści tak naprawdę, ale rzeczywiście zlikwidowanie różnicy antropologicznej, jakby mając na celu absolutną równość gatunkową, no to rzeczywiście jest obłęd. Zresztą chyba tutaj posłanka Spurek na przykład, która jest taką wizualizacją tej skrajnej, tak, myśli jest dobrym chyba przykładem, tak, to co ona...
No tak, tak, strzeżcie się hodowcy rybek akwariowych, bo niedługo doktor Spurek naśle na was policję jakąś, będzie sprawdzać, czy z rybkami się, nie, nad rybkami się nie znęcacie i nad, być może jeszcze macie gdzieś chomiki. To wszystko oczywiście brzmi groteskowo, ale jesteśmy w czasach, kiedy groteska staje się mainstreamem, a rzeczy oczywiste zakwestionowane. Prymas Wyszyński mówił w kontekście pewnej rewolucji, która zaczyna się w latach 60. XX wieku, że jest to psychoza zmian. W naszych czasach ta psychoza zmian idzie w parze z psychozą, nazwijmy to, różnorodności. Kult różnorodności dla niej samej, wielokulturowości, jakkolwiek by to nazwać, na naszych oczach przybiera różne groteskowe coraz bardziej formy, ale to też poświadcza starą prawdę, o której też prymas Wyszyński mówił, że upadek wiary pociąga za sobą kryzys rozumu.
Jechałem dziś samochodem i w radio Poznań słyszałem przebój Beatlesów zaczynający się marsylianką ze słowami love, love, love. Rewolucja miłości. No mógłbym tutaj tak trochę ironicznie powiedzieć tak, że no właśnie mamy tutaj wspaniałą rewolucję miłości, a pan profesor to krytykuje i szuka w tej rewolucji miłości jakiegoś drugiego dna.
A ja sparafrazuję znany przebój i powiem, że miłość to nie zawsze znaczy to samo. No i tutaj wchodzimy w te najważniejsze definicje podstawowych pojęć. Prymas Wyszyński w odniesieniu do rewolucji zawsze zwraca uwagę, że najistotniejsze jest rozróżnienie tych podstawowych pojęć, ponieważ rewolucje mają to do siebie, że operują, jak mówił prymas, ładnymi słówkami. W odniesieniu do lat 60. wskazywał właśnie na tak zwany nowy komunizm, który szerzy się, idąc przez świat kultury. On to mówił już w 1967 roku, zwracając uwagę, że mamy do czynienia z właśnie z pewną projekcją ideologii marksistowskiej czy neomarksistowskiej, która uderza czy idzie przez świat, jak mówił prymas, poprzez rewolucję młodych. No właśnie, rewolucja młodych, make love, not war i tak dalej. W tej książce, o której pan redaktor wspomina, Odsiecz z nieba, jest tam taki soczysty to opis zetknięcia się prymasa z dziećmi kwiatami na schodach hiszpańskich w Rzymie w latach 60. Nie będę zdradzał szczegółów, ale wrażenie, jakie pozostawiło to spotkanie na błogosławionym prymasie Wyszyńskim, było dość mocne. No i zwrócił uwagę na to, że miłość, słowo miłość jest parawanem, za którym skrywa się pewien ideologiczny program radykalnej przebudowy świata polegający na odrzuceniu kultury chrześcijańskiej.
To jest rzeczywiście potężny mechanizm rewolucyjny i tutaj no się rzeczy, jakby głównym wrogiem, głównym przeciwnikiem jest Kościół katolicki, tak?
Tak, i to akurat błogosławiony kardynał Wyszyński bardzo wcześnie już stwierdził, jeszcze jako ksiądz doktor Stefan Wyszyński, on w 1938 roku napisał taką książkę pod znamiennym tytułem Inteligencja w straży przedniej komunizmu. I tam napisał takie zdanie, że najbardziej podatni na komunizm są ludzie pozbawieni zasad religijnych i moralnych. Wstawmy zamiast słowo komunizm rewolucja. No i mamy istotę rzeczy. No,
przypomina mi się w tym momencie znakomita książka Witkacego, Pożegnanie jesieni, która jest właśnie taką wiwisekcją duszy intelektualistów, którzy no, tracą, nazwijmy to, kontakt z wyższymi mocami, czy też jakby odrzucają kategorie metafizyczne.
A mi się przypominają Szewcy, też Witkacego, jeden z głównych bohaterów, który mówi mam se stylu, mam se daktylu, mam se sićko jak trzeba, a w środku ino ścierwo.
Paradoksalnie wcale Witkacy nie był nihilistą, tylko rzeczywiście był moralistą, tak?
No tak, no...
Znaczy nawet zaskakujące, że można go zestawić, czy się rzeczy, jakby ja zaczynam zestawiać błogosławionego kardynała Wyszyńskiego, no z Witkacym, jeśli chodzi o pewne intuicje, głębokie intuicje dotyczące duszy intelektualistów.
Bo wyrastając z tego samego pnia cywilizacyjnego, nawiązując do tytułu naszej audycji, ja chciałem przytoczyć zdanie, które prymas Wyszyński wypowiedział w 1958 roku, cytuję, naród polski równie dobrze może się nazywać narodem rzymskim, ponieważ chrzest Mieszka zanurzył nas w cywilizacji łacińskiej. I z tego pnia wychodząc, tego rzymskiego pnia, wywodził się zarówno błogosławiony kardynał Wyszyński, jak i przytoczony przez nas Witkacy. To jest ta wspólna płaszczyzna.
Kiedy właśnie myślę o rewolucji, tutaj przywołuję w dużej mierze pisma Hannah Arendt, gdzie ona pokazuje narodzinowego impulsu na przełomie XVII-XVIII wieku, no myślę, że jest bardzo, bardzo zasadna, pokazując jakby tą wyjątkowość, jakby pierwsza jakby sytuację w dziejach tutaj Zachodu, mamy właśnie do czynienia z takim mechanizmem. Że warto chyba tutaj sobie uświadomić, że nie chodzi tu tylko o wartości, chociaż wartości są sprawą jakby tutaj istotną i fundamentalną, ale o władzę dla rewolucjonistów. No na przykład mechanizm zjadania przez rewolucję własnych dzieci jest znany. No czasami, kiedy patrzę na animatorów, liderów ruchów rewolucyjnych, to trochę ich mi żal, bo nie zdają sobie sprawy, że są mięsem armatnim w tej wojnie, powiedziałbym, kulturowej.
No tak, no zawsze te rewolucje mają pożywkę. Najlepszy grunt, jaki znajdują, to jest niewiedza. Niewiedza zwłaszcza wśród zwolenników jakiegoś przewrotu rewolucyjnego. I w tym kontekście przypominają się słowa błogosławionego kardynała Wyszyńskiego, który w 1960 roku do młodzieży polskiej mówił: wy musicie wierzyć mocno, ale nie możecie wierzyć ślepo. Trzeba mieć wiarę rozumną, bo macie duszę rozumne. I to wołanie o rozum, to wołanie o to, żeby, jak mówił prymas, doceniać głowę, która jest wyżej serca, a na wojnę trzeba brać z sobą lornetkę, żeby widzieć parę kroków do przodu, jest chyba w naszych czasach szczególnie potrzebne.
No tak, bo jeśli na przykład nie demonstrujesz, że jesteś dobrym, wrażliwym człowiekiem o gorącym sercu, no to właściwie to nie jesteś człowiekiem.
No i to jest jeden z fundamentalnych problemów, które pan redaktor dotknął, wykraczający nawet poza ten nasz temat stricte związany z rewolucją czy rewolucjami, bo prymas rzeczywiście w jego myśli on bardzo mocno rozróżniał wiarę i uczucie. On wielokrotnie zwracał uwagę, że wiara musi być wiarą rozumną, opartą o pewien zasób i filozoficzny, i teologiczny. Nie może być tylko powiewem czy porywem uczucia, a to jak obserwujemy różne przypadłości, które dotykają Kościół, nie tylko w Polsce, ale w sferze takiej już powszechnej, no to biorą się właśnie z tego.
O tym, że rewolucje są bardzo modne i nośne, no przekonałem się chociażby jadąc przez małą miejscowość w Wielkopolsce i sklep z zabawkami nazywa się Dziecięce Rewolucje.
No tak, no rewolucja już jest, można powiedzieć, sam wyraz jest już pewnym czynnikiem tak zwanej kultury popularnej, ale na tym polega właśnie wychowywanie do rewolucji, to znaczy do przekonania o tym, że rewolucja jest czymś dobrym i czymś nieuchronnym. A prymas Wyszyński w swoich różnych analizach kolejnych przejawów rewolucji zwraca uwagę, że zawsze za tym stoją konkretne wybory ludzkie, konkretnych większości parlamentarnych, czy też konkretnych stowarzyszeń, które stoją za taką czy inną agendą rewolucyjną.
Znaczy ja nie wiem, na ile tu oczywiście to, co mówię, jest trafione, ale jakby tutaj szukając źródeł też tego impulsu rewolucyjnego, no chciałem tutaj nawiązać do funkcjonowania jakby tego współczesnego kapitalizmu, który zasadza się na tak zwanej twórczej destrukcji. I jest to mechanizm, który w ekonomii ma jakieś uzasadnienie, jest prorozwojowy. Natomiast on, mam takie wrażenie, że ten metabolizm ekonomiczny zagarnął wszystkie sfery jakby naszego życia i no, stanowi doskonałą taką pożywkę dla tego wirusa, o którym mówimy w tym momencie.
O tym mówiła też właściwie od początku katolicka nauka społeczna i to powtarzał w swoich pismach i rozważaniach prymas Wyszyński. On w kazaniach świętokrzyskich, czyli lata 1974-76, przestrzegał przed, tak jak mówił, duchem własnościowym. Podkreślał, że Kościół afirmuje własność prywatną, ale zwraca uwagę, że Kościół i katolicka nauka społeczna nie zna czegoś takiego jak święte prawo własności. Własność jest prywatna, ale ma społeczne obowiązki. I to jest bardzo ważne, bo często rzeczywiście ten taki wulgarny ekonomizm staje się niekiedy dewizą prawicowości czy konserwatyzmu. A to jest znaczna redukcja.
Chwila przerwy. Przywołujmy ten rewolucyjny hymn Patos czułego serca, który z nagrania Beatlesów wyzierał.
I w tym kontekście pamiętajmy o słowach błogosławionego prymasa Wyszyńskiego o rewolucji francuskiej. Cytuję: tempa rewolucja. Miłego słuchania.
Kierunek Europa.
Przywoła pan rewolucję francuską i nieprzypadkowo, że myśl konserwatywna, mam tu na myśli Demestra, Debonalda, też naszego Krasińskiego, narodzi się wokoło w czasie rewolucji, ponieważ oni widzieli to z bliska, tak? Oni widzieli to z bliska. Po raz pierwszy ten spektakl rewolucyjny mogli obserwować, a skoro byli, powiedziałem, moralni i przenikliwi intelektualnie, no to widzieli, co to jest.
A ponieważ Zygmunt Krasiński był wieszczem, no to trzeba mu oddać ten wieszczy charyzmat, bo on w 1847 roku pisał, że ziemie polskie są takim obrotowym przedmurzem chrześcijaństwa. Z jednej strony ze wschodu grozi nam radykalizm moskiewski, a z drugiej strony grozi nam radykalizm z zachodu motłochowo-radykalny i małpy 93 roku, jak on nazywał tych, którzy chcą naśladować radykalizm rewolucji francuskiej, który jest symbolizowany datą 1793, dyktatura jakobińska i dechrystianizacja Francji. Wtedy jeszcze nie znano daty 1917, ale do tej figury przedmurza chrześcijaństwa nawiązuje w swoim nauczaniu też błogosławiony prymas Wyszyński. On w roku obchodów milenijnych powtarzał: Polska jest bastionem milenijnym i Polska jest ciągle przedmurzem chrześcijaństwa.
Rewolucja w tej radykalnej wersji przynosi oczywiście dechrystianizację, a za tym idzie też masowe zabijanie kleru. Słynne barki topienie jako metoda masowej eksterminacji. Nie? To przypomina komory gazowe, już się rzeczy.
No tak, to był charakter ludobójczy eksterminacji Bandera.
Potem na Kołymie też, w rosyjskiej praktyce, powiedziałem sowieckiej, przepraszam, nie rosyjskiej, sowieckiej praktyce likwidowania masowych przeciwników, topienie było stosowane.
To prawda i to jest abecadło każdej rewolucji, eksterminacja duchowieństwa katolickiego. Dlaczego? Dlatego, że Kościół przez rewolucjonistów jest traktowany jako największa przeszkoda dla realizacji nowego, wspaniałego świata, a to dlatego, że właśnie ta cywilizacja, która wyrosła przy Kościele, cywilizacja zachodnia, chrześcijańska, łacińska, jakkolwiek by to nazywać, jest właśnie tym polem ataku. Wydaje mi się, że dla naszych słuchaczy będzie interesujące przypomnienie, że prymas Wyszyński na przykład określał niemiecki narodowy socjalizm też jako emanację rewolucji, jako neopogaństwo, jako ideologię, która sobie stworzyła, tak jak bolszewizm, nowego Boga. Tylko w tym przypadku to był Bóg rasowy, Bóg nordycki.
Tak.
I w tym kontekście prymas nazywał wojnę Niemiec z Polską w 1939 roku, napaść Niemiec na Polskę, wtedy, jako cytuję, wyprawę apostolską neopogaństwa na Polskę. I w tym kontekście zniszczenie przez Niemców wotum wdzięczności Sacratissimi Cordi, postawione w 1932 roku w centrum Poznania, jest dla prymasa, pisze o tym w swoich szkicach społecznych, dowodem właśnie na szczególną nienawiść ideologii niemieckiego narodowego socjalizmu nie tylko do polskości, ale do chrześcijaństwa.
To znaczy, i tu jest jedna z największych manipulacji, jaka została dokonana, mianowicie utożsamienie nazizmu z wartościami narodowymi. To jest straszliwa kalka, ponieważ w samej nazwie partii nazistowskiej jest socjalistyczny i to są przecież lewicowe. Nazizm ma swoje, ma w gruncie rzeczy lewicowe, a nie narodowe źródła. Przede wszystkim był panruchem, czyli takim związkiem germańskim, ponadnarodowym. Natomiast ten element narodowy to był tylko pretekst właściwie do, a nie jest jakby jądrem tej ideologii.
To prawda. I też taką wielką manipulacją jest stwierdzenie, że narodowy socjalizm to jest reprezentant jakiejś skrajnej prawicy wywodzącej się z pnia chrześcijańskiego. Dość wspomnieć, że Niemcy od 1939 roku, będąc w Wielkopolsce czy na Pomorzu naszym nadwiślańskim, wymordowali około 1/3 duchowieństwa katolickiego. I to na zimno, z premedytacją w ramach systematycznych egzekucji. To było to działanie neopogaństwa. Warto przypomnieć, że późniejszy prymas, ksiądz Wyszyński, musiał się ukrywać. On był już na liście gestapo do likwidacji w ramach akcji eksterminacyjnej duchowieństwa we Włocławku. Wielu z jego kolegów zginęło. Padli ofiarą, jak mówił prymas, w 1937 roku nieprawego państwa, rządzonego przez nieprawą partię i wychowującą swoją młodzież do nieprawej ideologii. I to były korzenie tej nienawiści i ludobójstwa, którego Niemcy dopuścili się w czasie II wojny światowej. Tak to wyjaśniał prymas, odwołując się też do tej metodologii, którą on stosował w odniesieniu do każdej innej rewolucji.
A wracając do naszych czasów, nie wiem, czy pan bardzo zgodzi się, że ten atak na Kościół nie wynika tylko ze względów doktrynalnych, chociaż to one są istotne, ale z tego, że jest to struktura konkurencyjna wobec tego, co proponują rewolucjoniści, właśnie w takim kontekście, jakim my żyjemy, mianowicie, że chodzi o wychowanie posłusznego konsumenta, który nie będzie odporny na przykład na działanie reklamy. Chodzi o stworzenie człowieka pozbawionego mocnej tożsamości. Na takim jest człowiek, gdy zostaje jakby niewolnikiem własnych rząd. Ja tutaj odwołuję się do Platona, bodajże do Piątej Księgi, nie? Który pięknie pokazuje, w jaki sposób następuje przejście od systemu oligarchicznego, od demokracji do tyranii, właśnie poprzez zniszczenie społeczeństwa, przez wychowanie ludzi pozbawionych mocnej tożsamości, będących więźniami własnych rządów.
I dokładnie taką samą diagnozę stawia prymas i pokazuje antidotum, bo jak popatrzymy na jego wielkie dzieła duszpasterskie, Jasnogórskie Śluby Narodu, Wielka Nowenna, Obchody Milenijne, czyli ten okres kluczowy przejścia przez Morze Czerwone, narodu i kościoła w Polsce, to widać wyraźnie, że droga, jaką pokazuje prymas twórczego antykomunizmu to jest droga pracy nad sobą. Jak on mówił, droga świętości. Tylko świętością, czyli pracą nad sobą, nad poprawianiem się ze swoich wad albo wyrabianiem cnót społecznych, możemy przejść przez komunizm. Zwróćmy uwagę, to jest to pokolenie, mówimy o tym pokoleniu, które wyrosło już w PRL-u, które nie pamiętało II Rzeczypospolitej, nie pamiętało niepodległości, a tęsknotę do niepodległości wzbudził w nich prymas, ponieważ obchody milenijne, poza wszystkimi kościelnymi akcentami teologicznymi, to była też wielka lekcja historii. Mhm. Przypomnienie, że dzieje Polski nie zaczynają się 22 lipca 1944 roku, tylko w 1966 roku i my korzeniami cywilizacyjnymi jesteśmy na zachodzie, a nie na wschodzie.
Jednak proszę tutaj skorygować, jeśli to, co powiem, jest... nie łapie jakby prawdy, mianowicie, że biorąc pod uwagę postępującą sekularyzację, ta nowa odmiana rewolucji no, wydaje się być skuteczna. Jest to o tyle smutne, jeśli patrzymy na to właśnie z punktu widzenia tylko i wyłącznie życia jakby społecznego, że religia to stabilizator porządku. Ja tutaj przywołam tak zajadłego antykatolickiego pisarza jak Voltaire. No właśnie można o nim powiedzieć, że był twórcą nurtu krytycznego w myśli europejskiej wobec właśnie Kościoła, który zabraniał mówić o ateizmie przy swoich służących. Mówię tutaj o stabilizatorze, o religii jako stabilizatorze, że jakby znika jakby świadomość znaczenia w Europie Zachodniej, czy w ogóle w Europie, religii jako stabilizatora systemu społecznego.
To prawda, ale z drugiej strony prymas też zwraca uwagę na niebezpieczeństwo redukcji religii tylko i wyłącznie do roli stabilizatora sytuacji społecznej, czy też tylko i wyłącznie do czynnika kulturotwórczego. On ciągle powtarzał, że jego zasadniczym powołaniem jest prowadzenie ludzi do zbawienia, a wszystko inne są tylko dodatki. No i w związku z tym też zwraca uwagę, że tak, w dziejach Polski Kościół miał takie sytuacje, że musiał podejmować zadania opuszczone przez naród, ale nie dlatego, że chciał, tylko dlatego, że była taka okoliczność, taki był przymus. I tak jak w okresie komunizmu, kiedy Kościół rzeczywiście mówił o nas, ale i za nas. Robił to prymas Wyszyński, robił to święty Jan Paweł II, bo takie były też obowiązki ich, jako, jak mówił prymas o sobie, jako nauczyciel narodu w Kościele. On rzeczywiście czuł się tym nauczycielem i to powiedział w Gnieźnie 2 lutego 1981 roku, kiedy powiedział, ja jestem nauczycielem narodu w Kościele i nie jestem dlatego tutaj po to, aby komukolwiek schlebiać.
Jednym z elementów też takiej, powiedzmy, mentalności rewolucyjnej jest pośpiech, niecierpliwość, no, które przynosi nowoczesność. Nie wiem, jeśli dobrze zdiagnozuję pewną krytykę myślenia rewolucyjnego, czy w ogóle zachowania rewolucyjnego, znalazłem już u Goethego, który właśnie zauważył, że pośpiech i niecierpliwość to są diabelskie, i on używa takiej kategorii, diabelskie wymysły. Goethe, którego jakby relacje z religią były dość, powiedziałbym, skomplikowane.
Ale odwołując się też do myśli prymasa, tam wielokrotnie jest też akcentowanie tego, że nowoczesna cywilizacja, cywilizacja drugiej połowy XX wieku, to rzeczywiście to jest cywilizacja hałasu, ruchu i takiego niepokoju, braku harmonii. I tutaj prymas pokazywał jedną postać, która dla niego była dokładnym przeciwieństwem tego właśnie. Punkt odniesienia. I też takie remedium i sposób na duchowe wyciszenie, jeżeli popatrzymy na tą postać. On wskazywał postać Matki Bożej, która, jak mówi Pismo Święte, stała pod krzyżem Chrystusa, Stabat Mater Dolorosa. I to jest właśnie ta postać stojącej matki cierpiącego syna, która stoi i jak gdyby jest obok tych wszystkich przekleństw, ironii, krzyków, wyrzeczeń, złorzeczeń. Jest dla prymasa właśnie też takim drogowskazem dla nas, że trzeba tą drogą iść. Tak swoją drogą, ktokolwiek dzisiaj mówi, że wiara prymasa i model pobożności jego był bardzo płytki, bo maryjny, nie wie o czym mówi, ponieważ mariologia prymasa była bardzo głęboko osadzona filozoficznie i teologicznie.
Znaczy, no, akurat intelektualiści, katolicy, intelektualiści, nawet mogę powiedzieć z pewnym przekąsem, no, mieli dość sceptyczny stosunek właśnie do tej religijności prymasa, co no, z perspektywy czasu widać, że były absolutnie chybione, no i takie, powiedziałbym, rzeczy małostkowe.
A prymas Wyszyński na to odpowiadał, że spotykał się z biskupami z całego świata na Soborze Watykańskim II i zwłaszcza biskupi z krajów zachodniej Europy podchodzili do niego i gratulowali mu i nie kryli zazdrości z powodu tej rzekomo płytkiej pobożności maryjnej ludowej, bo mówili, że chcieliby widzieć ułamek tych tłumów, które przyciągał prymas w czasie obchodów milenijnych i Wielkiej Nowenny.
Rewolucjonistów nazywa pan zorganizowanym barbarzyństwem.
Cytat z prymasa. Tak, to są słowa, które późniejszy prymas napisał w swojej książce właśnie z 1938 roku, kiedy napisał, że rewolucja nigdy nie jest czymś nieoczekiwanym, tylko jest poprzedzona długotrwałą ewolucją wewnętrzną w dół. W sensie obniżki standardów moralnych i w tym sensie jest zorganizowanym barbarzyństwem. No, jeżeli ktoś ma wątpliwości, to proszę sobie przypomnieć jesień zeszłego roku na ulicach polskich miast.
Standardów moralnych to jedna rzecz i standardów, powiedziałbym, racjonalnych, myślnych, o czym też tutaj mówiliśmy.
No bo prymas, błogosławiony kardynał Wyszyński, był człowiekiem cywilizacji katedr i uniwersytetów, cywilizacji, która no właśnie stworzyła wspaniałe katedry, ale dała naszej cywilizacji właśnie uniwersytety, doceniała wiarę i rozum.
Podsumowując, taką naukę wynoszę z tej rozmowy, mianowicie, że człowiek rozsądny jest ogrodnikiem tego, co otrzymał od sił wyższych Boga i chce to chronić. Rewolucjonista natomiast ma w sobie przymus zmiany, jakąś, powiedziałbym, niecierpliwość, jakiś gen destrukcji. I ten przymus zmiany to nic innego jak ambicja zdobycia władzy. Zawsze o władzę chodzi, panie profesorze, chyba. W tym całym układzie.
Ale jak słusznie pan redaktor stwierdził, użył słowa kluczowego w tym wszystkim. Przymus, czyli brak wolności. Rewolucja to jest pogrzeb wolności.
I tu wchodzimy na teren antropologii. Nie ma czasu już na dalszy ciąg. Myślę, że nie jest to nasza ostatnia rozmowa, panie profesorze. Także zapraszam do następnych. Słuchaliśmy Beatlesów, hymn miłości, Love Love z rewolucją francuską. I to jest taki patos czułego serca. Religia wyzwolenia ludzkości od siebie samej, że tak to...
Czyżby teraz była prawdziwa muzyka przed nami?
Wielka msza hamol, niewątpliwie jakiś rodzaj chłodu, albo też szeroka amplituda emocjonalna, która akceptuje i uczłowiecza ten padł łez, na którym jesteśmy.
Ale to jest chłód zetknięcia się z krystalicznie czystą wodą źródlaną. Dziękuję bardzo.
Gościem był pan profesor Grzegorz Kucharczyk.